Dzisiaj naszym zadaniem będzie przedstawić Wam wszystkim, kochani, kontekst historyczny encykliki Humanae Vitae. Tak się podzieliliśmy z moim małżonkiem, że w zasadzie od początku, od zamysłu Bożego zawartego w Piśmie Świętym do połowy XX wieku, on to omówi na kilku slajdach, a ja się skupię na wieku XX, w którym jakby cała dynamika przyspieszają te prace i tak po prostu się podzieliliśmy, że tak powiem, prawie że pół na pół, jeżeli chodzi o objętość prezentacji. Natomiast jeżeli chodzi o czasy, to spodziewajcie się, że pierwszy okres omówi mój małżonek, a potem ja omówię od Soboru Watykańskiego II.
Nie sposób omówić kontekstu historycznego, nie rozpoczynając od samych początków, od Adama, od początków Pisma Świętego, tekstów biblijnych. I oczywiście musimy się cofnąć do Księgi Rodzaju i przedstawić znane nam już słowa, które tam padły. Pierwszą cechą, a wreszcie rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Pierwsza cecha to jest, że człowiek pochodzi od Boga, został stworzony przez Boga i został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Dlatego to mężczyzna łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. To jest druga cecha. Bóg powołuje człowieka jako mężczyznę i kobietę do miłości, do jedności, na obraz, na swój obraz, na obraz osób boskich. I trzecia cecha, którą dzisiaj się będziemy zajmować w sposób pogłębiony. Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną. To jest piękne powołanie człowieka do płodności, do uczestnictwa w boskim dziele stworzenia. I tą cechę przekazywania życia również otrzymaliśmy na obraz i podobieństwo Boże. I to są te fundamenty, na których opiera się cała nauka, nauka później chrześcijańska i to, co, to, czym my żyjemy, w co wierzymy. W okresie biblijnym ludzie odchodzą troszeczkę od tej nauki, są różne praktyki, czytając Pismo Święte, wiemy, że małżeństwo nie zawsze wygląda tak, jak to zostało ustanowione na początku. Przesuniemy się teraz do okresu życia Chrystusa, nauki Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus w całym swoim nauczaniu w zasadzie za dużo miejsca nie poświęca rodzinie i płodności i to, co mówi, jest jak gdyby potwierdzeniem tych fundamentów, które zostały ustanowione na samym początku. I Chrystus mówi, i tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało, co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Jak gdyby potwierdza to niezmienne powołanie człowieka, mężczyzny i kobiety do miłości i jedności i do nierozerwalności. I odnosi się też do różnych wypaczeń, które miały miejsce w okresie biblijnym. Niektóre z nich nawet były sankcjonowane przez prawo. Chrystus mówi dalej, przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony, lecz od początku tak nie było. Czyli jeszcze raz wraca do tych pierwszych tekstów, pierwszych założeń, które zostały zapisane w Księdze Rodzaju. Jak zauważymy, czytając Pismo Święte, nie widać tam w okresie Jezusa Chrystusa jak gdyby odniesień do problemu płodności, do przeciwdziałania płodności. Po prostu nie ma takich twierdzeń. Wynika to z tego, że w okresie biblijnym płodność była traktowana jako wielki dar szczęście człowieka, błogosławieństwo człowieka. Ludzie w owym czasie myśleli zupełnie inaczej niż my teraz, zupełnie inaczej. To było, jak mówię, błogosławieństwo. I stąd ten problem nie istniał i stąd też Chrystus w sposób bezpośredni się do niego nie odnosił. Ale przesuniemy się troszeczkę dalej, do ojców Kościoła, do świętego Augustyna. Mamy IV wiek. Różni ojcowie formułowali już bardziej uszczegółowioną naukę o małżeństwie. Niemniej jednak duża część nauki, którą my znamy, właśnie pochodzi od świętego Augustyna. I tutaj przedstawię takie jedno zdanie, które jak gdyby jest kompendium nauczania o małżeństwie. To są dobra, dla których małżeństwo jest dobre. Potomstwo, wierność małżeństwa, wierność małżeńska i sakrament. Potomstwo w takim rozumieniu świętego Augustyna, że małżonkowie są powołani do zrodzenia dzieci, do wychowania dzieci, przyjęcia ich, te dzieci z miłością, z dobrocią i pobożnie powinny być wychowywane. Wierność małżeńska odnosi się do miłości małżeńskiej, właśnie wierności, jedności. Natomiast sakrament był rozumiany w taki sposób, że małżeństwo jest nierozerwalne, święte i pochodzi od Boga. Tu mamy IV wiek po Chrystusie, okres rzymski. Wiecie, na początku Rzymianie, szczególnie w okresie Republiki, bardzo szanowali rodzinę. Nawet rozwody nie były sankcjonowane przez prawo. Niestety później rodzina ulega pewnej degradacji. Nawet niektórzy historycy mówią, że załamanie się rodziny rzymskiej było powodem załamania się całego Imperium Rzymskiego. I w tym okresie już cesarstwa pojawiły się problemy rozwodów i zapewne też musiały pojawić się problemy związane z płodnością i z przeciwdziałaniem płodności. Dlatego w tym okresie święty Augustyn już sformułował twierdzenia, które odnoszą się do przeciwdziałania płodności. Święty Augustyn mówi tak. Bezprawnie i haniebnie używa małżeństwa, choć z własną żoną ten, kto unika potomstwa. Jest to jasna i czytelna nauka, jak gdyby zabezpieczająca naturalną płodność małżeństwa. I ta nauka poprzez wieki w zasadzie jest niezmienna. Ona jest kontynuowana i akceptowana przez niemal cały czas. Dlatego zrobimy teraz sobie szybki przeskok i znajdziemy się w wieku XIX. Tutaj nastąpiło takie zjawisko, iż państwa zaczęły wprowadzać śluby cywilne. Już nie tak jak było do tej pory, małżeństwo traktowane jako sakrum, jako miłość mężczyzny i kobiety potwierdzona przed Bogiem, potwierdzona w Kościele związkiem sakramentalnym, ale jako instytucja państwowa zatwierdzona przez urzędnika państwowego i w dodatku z prawem do zerwania małżeństwa. Takie praktyki w wieku XIX stały się powszechne i zerwały jak gdyby ten pierwszy fundament sakralności i świętości małżeństwa. I papież Leon XIII w roku 1880 odnosi się do tych problemów i pisze encyklikę. A może przytoczę pewien fragment takiej tej encykliki. Chrystus, który zaświadczył wobec Żydów i apostołów, że małżeństwo ze swego założenia winno być zawarte tylko przez dwie osoby, mianowicie mężczyznę i kobietę, z dwóch tych osób tworzy się jakby jedno ciało, a ten związek małżeński wolą Bożą tak jest trwale i przemożnie zadzierżgnięty, że nikt z ludzi rozwiązać go albo rozerwać nie może. To jest jak gdyby istota tej encykliki, która się odnosi do problemów rozwodów w tym czasie już stosunkowo powszechnych, nie tak jak teraz oczywiście, ale jednak. Niemniej jednak w tej bogatej encyklice również nie ma słowa na temat stosunku do płodności, do przerywania płodności. Widać, że jeszcze w tym czasie, 140 lat temu, świadomość ludzi, to jak ludzie myśleli, jak postępowali, była zupełnie inna niż w czasach obecnych. Jeszcze ten problem w ogóle nie istniał. I co się takiego stało? Przejdziemy teraz do wieku XX, rok 1930. Znajdujemy się w Anglii, Kościół anglikański, konferencja w Lambeth. To były konferencje Kościoła anglikańskiego, coś w rodzaju konferencji episkopatu albo synodu anglikańskiego, na których biskupi anglikańscy dyskutowali, formułowali jak gdyby nauczanie obecne w swoim kościele. I te konferencje odbywały się od połowy wieku XIX. Na niektórych z nich ten problem, dzisiaj byśmy powiedzieli, antykoncepcji był poruszany, ale zawsze Kościół anglikański potwierdzał tą naukę chrześcijańską obecną jak gdyby od początku. Ale co nastąpiło w roku 1930? Otóż po wielu debatach pojawił się następujący tekst we wnioskach z tej konferencji. I tutaj chciałbym, żebyśmy się na tym tekście skupili. On jest stosunkowo ważny. Między biskupi określili, że jednakże jeżeli istnieje wyraźne, odczuwalne, moralne zobowiązanie do ograniczenia lub uniknięcia rodzicielstwa, a równocześnie są moralne, istotne powody wykluczające całkowitą wstrzemięźliwość, konferencja wyraża zgodę na zastosowanie innych metod pod warunkiem zachowania tych samych zasad chrześcijańskich. Mówiąc o zasadach chrześcijańskich, w zasadzie biskupi wcześniej określali je jako takie zasady, które znamy obecnie pod określeniem NPR. Ale ten zapis tutaj na tej konferencji stał się na tyle niejasny i otworzył pewną furtkę, którą większość, znaczna część osób ze świata anglikańskiego zinterpretowała w taki sposób, iż biskupi zaakceptowali i zezwolili na stosowanie antykoncepcji. Aczkolwiek w trakcie tej konferencji wcale to nie było takie oczywiste i biskupi raczej negatywnie zapatrywali się na antykoncepcję. Podam na przykład taki przykład, że konferencja odnotowuje zdecydowanie potępienie dla stosowania jakichkolwiek form kontroli poczęć z powodu egoizmu, dążenia do bogactwa lub zwykłego wygodnictwa. Czyli jest potępienie tego, co moglibyśmy nazywać antykoncepcją na życzenie. Nic takiego nie miało miejsca. Biskupi również potępiali promocję antykoncepcji, uważali, że trzeba ją ograniczyć. Niemniej jednak te sformułowania, które tu widzimy w akapicie powyżej, jak już mówiłem, otworzyło drogę do antykoncepcji, zostały zaakceptowane w kościele anglikańskim, jak również później w innych kościołach protestanckich. Na to w kościele katolickim papież Pius XI odpowiedział przez napisanie encykliki Casti Canubi. I ta encyklika potwierdza całą dotychczasową naukę Kościoła katolickiego. W szczególności te trzy podstawowe założenia, czyli dar zrodzenia i wychowania potomstwa, wierność, jedność, posłuszeństwo i miłość małżeńską oraz sakramentalną nierozerwalność węzła małżeńskiego. Te rzeczy są obszernie omówione. I w tej encyklice znajduje się odniesienie do problemu antykoncepcji i ograniczenia płodności. I tutaj papież nie pozostawił jak gdyby pola do jakichś różnych interpretacji. Pisze wprost. Ktokolwiek użyje małżeństwa w ten sposób, by umyślnie udaremnić naturalną siłą rozrodczą, łamie prawo Boże oraz prawo przyrodzone i obciąża sumienie swoje grzechem ciężkim. Widzimy, że tutaj jak gdyby nie ma pola do jakichś innych interpretacji. Jest to bardzo jasne i klarowne sformułowanie. Jako ciekawostkę podam również, że kilka lat później kościoły wschodnie również poparły tą interpretację i to nauczanie papieża Piusa XI. Przeniesiemy się teraz już powoli do lat 60. W tych latach mamy taką sytuację, że pojawiają się nowe środki antykoncepcyjne, które są przyjmowane Wydaje się, że to jest jakaś taka recepta, mam na myśli tutaj pigułkę hormonalną, recepta na rozwiązanie problemów. I pojawia się jeszcze jedna kwestia, taka bardzo namacalna, empiryczna. Chodzi o to, że w tym okresie bardzo silnie przyrasta liczba ludności na świecie. Dynamika pod koniec lat 60. dynamika wzrostu ludzi na świecie jest taka, jaka nie była nigdzie wcześniej, jak się okazuje, też nigdy później. Ale ludzie w tym okresie byli poddani takiemu ciśnieniu, że liczba ludzi na świecie będzie przyrastać bardzo mocno. I przypomnieli sobie o sformułowaniach Thomasa Malthusa, który mówił, że produkcja żywności postępuje w postępie arytmetycznym, a ludność, liczba ludności przyrasta w postępie geometrycznym. I na tym wykresie, który tutaj widzimy, linią czerwoną zaznaczyłem pewną ekstrapolację, jako ludzie żyjący w latach 60. mogli sobie wyobrażać, że w taki sposób będzie przyrastać liczba ludności. Ta linia jest wyznaczona na podstawie dynamiki przyrostu z lat 60. Ale ta dynamika narastała, także niektórym mogło się wydawać, że liczba ludności będzie przyrastać jeszcze bardziej. Także na przykład dzisiaj byśmy mieli dwa razy tyle ludzi, co obecnie na Ziemi. Ale rzeczywistość okazała się trochę odmienna i obecnie problem z nadmiernym przyrostem naturalnym mamy do czynienia już tylko w Czarnej Afryce i w Indiach. Inne państwa nie mają tego problemu, a wręcz przeciwnie, w Europie, szczególnie Europie Wschodniej, na Dalekim Wschodzie mamy do czynienia w tej chwili już z depopulacją. I w takiej sytuacji społecznej nastąpiły rozważania w Kościele na temat antykoncepcji.
Papież Jan XXIII zwołał Sobór Watykański II. W roku 1962 rozpoczęły się obrady Soboru Watykańskiego II i wszyscy spodziewali się, że Kościół wypowie się na temat właśnie antykoncepcji, że wyrazi zgodę bądź podtrzyma dotychczasowe stanowisko. Jan XXIII zorientował się bardzo szybciutko, że Sobór, który dotykał bardzo szerokich, różnych problemów Kościoła i między innymi reformy liturgii i mnóstwo innych rzeczy, spraw było do rozstrzygnięcia, zauważył bardzo szybko, że ten problem zasad moralnych małżeńskiego pożycia wymaga poszerzonych studiów i powołał specjalną komisję, papieską komisję do spraw kontroli urodzin, którą jakby włączył, praca tych komisji była poza pracami Soboru Watykańskiego II. Owocem pracy tej komisji papieskiej były trzy dokumenty. Pierwszy dokument, krótki dokument o moralnej ocenie regulacji urodzin. To są oczywiście polskie nazwy, są też łacińskie do odszukania. Nie chciałam tutaj jakby się chwalić i tych łacińskich długich nazw wprowadzać. Ale jeden z tych dokumentów Komisji Papieskiej dopuszczał stosowanie antykoncepcji. Drugi dokument, opis zagadnienia, podtrzymywał dotychczasowe stanowisko. No i powstał jeszcze trzeci dokument w ramach właśnie pracy tej papieskiej komisji, mianowicie szkic dokumentu na temat odpowiedzialnego rodzicielstwa. I to miałaby być propozycja oświadczenia. Oczywiście te dokumenty nie były wiążące, to były pewne opinie, które właśnie ta komisja miała zebrać i przedstawić papieżowi Janowi XXIII. Te trzy dokumenty pod takim wspólnym nazwą raport właśnie po przetłumaczeniu na język francuski, one niestety potem wyciekną do mediów. One nie miały być w żaden sposób publikowane, ale już po Soborze Watykańskim w 1967 roku one wyciekną do mediów i one jeszcze podgrzeją troszkę atmosferę wokół tego tematu. Sobór Watykański obraduje. W trakcie trwania Soboru niestety Jan XXIII umiera. I wszyscy spodziewają się, że być może nowy papież włączy tę tematykę do obrad jednak Soboru, ale co nie następuje. Paweł VI wyraźnie pozostawia pracę na ten temat komisji. Mało tego, po zapoznaniu się takim wstępnym z tymi dokumentami poszerza komisję, tą papieską komisję, między innymi o kardynała Karola Wojtyłę, który tą pracę potem będzie kontynuował w Krakowie właśnie z tak zwaną grupą krakowską. Sobór Watykański oczywiście wypowiedział się na temat małżeństwa rodziny, podtrzymał dotychczasowe stanowisko, bo w zasadzie nic się nie zmieniło w oficjalnym nauczaniu Kościoła. W Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele w Świecie Współczesnym, w Gaudium et Spes, znajdujemy dosyć dużo na temat małżeństwa i rodziny, natomiast nie znajdujemy nic prawie na temat płodności i na temat właśnie ten, o którym dzisiaj tutaj dyskutujemy, tak? Czyli czy antykoncepcja jest godziwa, czy nie godziwa, czy może katolik używać, czy nie może i tak dalej. Jedyny punkt właśnie w 51, jedyny ślad, który znajdujemy na temat płodności, to jest właśnie jakby w tym punkcie, który tutaj macie na planszy, że Sopór zdaje sobie sprawę z tego, że małżonkowie mogą w układaniu harmonijnego pożycia małżeńskiego doznać trudności skutkiem niektórych dzisiejszych warunków i znajdować się w takiej sytuacji, w której nie może przynajmniej do czasu pomnażać liczby potomstwa i niełatwo jest podtrzymywać wierność, miłość i pełną wspólnotę życia. Jakby Kościół też, mówię, nie wypowiada się jakoś szczegółowo, natomiast chce być blisko, chce pokazać, że Kościół widzi ten problem, rozumie ten problem, ale mówię, szczegółowo będzie to później, poza obradami z Soboru Watykańskiego II. Sobór między innymi wnosi coś takiego, że powołuje, papież Paweł VI powołuje instytucję synodu, rozumianego jakby w nowy sposób, że dla utrzymania kontaktu stolców apostolicy apostolskiej z poszczególnymi episkopatami. I pierwszy taki synod został zwołany w roku 67, czyli już po zakończeniu Soboru Watykańskiego II. Instytucja synodu w tym kształcie zebrała się, oczywiście pierwszy ten synod dotyczył wielu spraw, był na temat zachowania, umacniania wiary katolickiej, integralności, także żywotności, rozwoju, spójności doktrynalnej i hierarchicznej, czyli mnóstwo tematów do omówienia. Dzisiaj już jak śledzimy dalej historię Kościoła, widzimy, że te synody raczej są tematyczne. Jest synod o rodzinie, teraz mieliśmy synod o młodzieży, więc, ale wtedy ten pierwszy synod był taki, chciał dotknąć wielu spraw, pomimo że niedawno się ukończył Sobór Watykański II. No i ta tematyka na synodzie znowu nie wybrzmiała. Zresztą papież Paweł VI wyraźnie powiedział, że synod znowu ma tylko taką, jest takim ciałem doradczym, opiniującym i powiedział, że też to nie jest parlament, tutaj nie ma głosowania, tutaj nie ma większości, tu nie ma demokracji, więc, ale były bardzo silne naciski. Tutaj ci właśnie przeciwnicy, zwolennicy antykoncepcji, czy przeciwnicy jakby dotychczasowej nauki mocno naciskali papieża. I to, co papież Paweł VI zrobił na synodzie, to poprosił biskupów, żeby po prostu przesłali opinię na ten temat. Aha, jeszcze a propos synodu. Naszej delegacji nie było. Naszej delegacji nie było. Prymas Wyszyński nie dostał paszportu. Jego delegat Lech Kaczmarek też nie dostał paszportu i odwołania do premiera Cyrankiewicza nic nie dały. Natomiast kardynał Wojtyła i Piotr Kałwa, biskup Piotr Kałwa, oni mogliby pojechać sami, ale oni uznali, że nie pojadą sami, że mandat i delegacja ma tylko razem i wyłącznie razem. W związku z tym na synodzie nie było delegatów. Wśród tej grupy takiej właśnie bardzo mocno naciskającej na papieża, żeby ten temat był na synodzie, właśnie był między innymi kardynał Suenes, tutaj na zdjęciu. On odegra bardzo ważną rolę, znaczy ważną rolę. On będzie takim liderem tych wszystkich biskupów, którzy chcieli poprzeć antykoncepcję. Jeżeli chodzi o synod, synod się zakończył, on trwał miesiąc od 29 właśnie września do 29 października, wszyscy się rozjechali i na 200 tych uprawionych biskupów do maja opinię przysłało jedynie 26, czyli 13% biskupów uprawnionych do wypowiedzenia się, do zaopiniowania tego tematu przysłało tylko opinie swoje. Z czego oczywiście większość, bo 19 było za dopuszczeniem antykoncepcji, 7, czyli 27% z tej grupy, która nadesłała opinię, było za podtrzymaniem dotychczasowego stanowiska. Więc nie można mówić, że większość była za. Większość się nie wypowiedziała, zdecydowana większość biskupów w ogóle nie zajęła stanowiska. I teraz trudno powiedzieć dlaczego. Tak myślę sobie na przykład myśląc o Afryce, bo z Afryki na przykład nie spłynęła żadna opinia. Myślę, że ten problem Afryki w ogóle jeszcze nie dotyczył. To był taki problem, który No to jest taki trochę problem, jak dzisiaj dla nas dać tą komunię rozwodnikom, czy nie. U nas jeszcze takiego problemu nie ma, taką skalę, żebyśmy tutaj już musieli się wypowiadać. Być może z tego to wynikało, ale zobaczcie, jak się podzielono. Zwolennicy antykoncepcji to były te kraje, w których dominacja jest tej kultury anglosaskiej, burbońskiej. To było, słuchajcie, to była Francja, to były Niemcy, to był przede wszystkim kardynał Suenes, czyli Belgia, czyli to były Anglia, to była Kanada, to była spora część Stanów Zjednoczonych, bo tutaj Stany Zjednoczone miały, to nie był jeden episkopat, tak jakby z tego co zrozumiałam, to każdy stan miał swoją jakiś taki episkopat, swojego delegata, więc część Stanów Zjednoczonych, część tych Stanów Zjednoczonych się też wypowiedziała z antykoncepcją, natomiast za podtrzymaniem dotychczasowego stanowiska byli przede wszystkim Włosi, Polacy, byli Indie, Chile, takie kraje. Jeszcze patrzę, tak patrząc, nie wypowiedziała się Irlandia i nie znalazłam informacji na temat Hiszpanii. Bo tak jak widzicie, dużo krajów się w ogóle nie wypowiedziało. No naszą odpowiedzią, naszą opinią był właśnie ten tak zwany Memoriał Krakowski, o którym teraz powiem troszkę więcej. Więc kardynał Karol Wojtyła został poproszony, żebyśmy też ten głos jakby z Polski został usłyszany w tej kwestii. I nasz kardynał Wojtyła pracował z grupą kilkunastu osób w Krakowie. Głównie to byli teologowie moralni, między innymi Stanisław Smoleński, Ślipko, Tadeusz Juliusz Turowicz, Jerzy Bajda i znany nam ojciec Meissner. To byli ci teologowie moralni, ale też między innymi pani doktor Pułtawska jako lekarz. Więc to była taka dosyć silna grupa pod przewodnictwem kardynała Wojtyły, która ten temat zgłębiała, opiniowała. Papież, znaczy wtedy jeszcze kardynał Wojtyła, nasz kardynał Wojtyła, bardzo prosił o to, żeby dyskusja była bardzo merytoryczna, apelował właśnie o to, żeby zająć taki lojalny stosunek do prawdy, żeby wyciszać emocje, żeby wszelkie urazy, wszelkie wiecie, naciski, żeby to wszystko odłożyć na bok i żeby bardzo mocno przypomniał i poprosił o akceptację struktur Kościoła, że tutaj jednak porządek w Kościele jest taki, że jest specjalna asystencja Ducha Świętego, jeżeli chodzi o osobę papieża. Że tutaj biskupi są takim organem, którzy opiniują i tak dalej, ale to nie od głosu poszczególnych biskupów czy kardynałów będzie zależeć stanowisko Kościoła, ale to, jak Duch Święty pokieruje osobą papieża. Jeżeli chodzi o memoriał jeszcze, to jest, słuchajcie, porównanie do objętościowo do samej encykliki Humanae Vitae, to jest dużo szerszy dokument. Natomiast jeżeli chodzi o takie główne przesłanie tego memoriału, to jest przypomnienie roli tradycji w nauczaniu Kościoła. Słuchajcie, oprócz Pisma Świętego, główne źródła objawienia to jest właśnie Pismo Święte i tradycja. I tak jakby w memoriale to wybrzmiało też, że nie ma żadnych takich momentów, nic takiego się nie wydarzyło, żeby nagle zerwać z pewną tradycją, która jest w Kościele. I nawet ta pigułka wynaleziona, i nawet te naciski, i nawet to straszenie neomaltuzjańskie przeludnieniem nie jest takim czynnikiem. Tutaj papież też, nasza grupa krakowska w memoriale bardzo mocno przypomniała pojęcie prawa naturalnego. Kościół zachodni już tak próbował rozmyć w ogóle coś takiego, jak pojęcie prawa naturalnego. A czym jest to prawo naturalne? Słuchajcie, jeżeli chodzi o, to może dalej do tego dojdę, bo to też jest ważne, jak papież, jak w ogóle osoby związane z Kościołem rozumiały pojęcie prawa naturalnego, ale też to, co Memoriał Krakowski zauważył, przede wszystkim ten dokument ma dotyczyć miłości małżeńskiej. Przypomnieć, nauczyć kochać żeby małżonkowie nauczyli się miłować taką miłością, jak Bóg chce. Czyli antykoncepcja jest jakby sprawą trzeciorzędną nawet tego dokumentu. Tutaj chodziło o to, żeby wrócić do pewnej koncepcji, do pewnej wizji miłości, integralnej wizji człowieka i tej miłości małżeńskiej, która właśnie wynika z zamysłu Bożego. Dlatego od tego zaczęliśmy to wystąpienie. No i tutaj to, co zwolennicy antykoncepcji podkreślali, między innymi kardynał Suenes, on nie widział, nie umiał dostrzec różnicy między tym, że na przykład w Castri Cannubi papież Pius XI pozwolił na stosowanie metod, pierwszych metod rozpoznawania płodności, czyli metody rytmu, Ogino i Knausa. I on nie widział tej różnicy istotnej między tym, że jest metoda rozpoznawania płodności, antykoncepcja. My to ciągle w praktyce poradnianie musimy tłumaczyć. To jest tak trudne dla niektórych do uchwycenia, do przyjęcia. To jest istotna różnica. Niszczyć płodność i w tej płodności gdzieś tam ingerować, a tylko ją rozpoznawać i z jakichś ważnych przyczyn, z ważnych powodów ją odkładać. Tutaj Karol Meissner właśnie powie w tym memoriale, że to nie chodzi o... że chodzi o godziwość aktu, to nie chodzi o to, czy te akty są w dniach niepłodnych, tylko chodzi o to, żeby struktura aktu samego małżeńskiego nie była niepłodna. Ale do tego pewnie wrócimy jeszcze. Także memoriał krakowski został przedłożony papieżowi Pawłowi VI w lutym. W zasadzie w lutym on został był gotowy, został przetłumaczony na język francuski i w maju papież Paweł VI tutaj otrzymał tą opinię krakowską, nasze stanowisko. Dzięki odtajnieniu archiwów watykańskich, teraz przy okazji 50-lecia Humanae Vitae, papież Franciszek to zrobił, dowiadujemy się o jeszcze bardzo ważnej rzeczy, słuchajcie. To jest też ciekawe, ja o tym na przykład nie wiedziałam osobiście, a interesuję się tym tematem już długo, że... W maju na Wniebowstąpienie Pańskie w roku 68 był przygotowany dokument, który miał być tym dokumentem ostatecznym. Ten dokument nosił nazwę, nawet inną niż Humanae Vitae, nosił nazwę De Nascendo Prolis. I on był przygotowany przez Kongregację Doktryny Wiary. To jest nasza dzisiaj Kongregacja Nauki Wiary, którą kojarzymy, wtedy to była Kongregacja jeszcze Doktryny Wiary, którą kojarzymy z kardynałem Ratzingerem, późniejszym Benedyktem XVI. Właśnie ta kongregacja przygotowała ten dokument. W maju miał się być zatwierdzony, przez papieża ogłoszony. No ale przy okazji tłumaczenia na francuski, na hiszpański, sekretariat stanu zaczęło się dziać w sekretariacie stanu i sekretariat stanu oczywiście szybciutko do papieża, że za duże dalej zamieszanie. Ten dokument, oczywiście on nie zmienił nie stanowisku dotyczącym antykoncepcji, podtrzymał dotychczasowe stanowisko, czyli natomiast był taki, z tego co tutaj się orientuję, on był taki bardzo surowy, bardzo taki, tak Kościół mówi i koniec, i bez dyskusji wykonać. I tutaj chodziło o złagodzenie pewnego takiego obrazu Kościoła, że Kościół rozumie, że są trudności, że chce być blisko człowieka, ale nie może zmienić stanowiska, więc ten dokument majowy się nie ukazał. Ukazało się Humanae Vitae, poprawiony troszeczkę jeszcze, mimo że nam się może wydawać, dzisiaj będziemy czytać taki dosyć jeszcze surowy dokument, ale ta narracja już była bardzo złagodzona. I tutaj już... Kościół się chciał pokazać też z takiej strony, że jest blisko człowieka, bo był blisko człowieka i rozumiał postęp w medycynie i rozumiał to, że te problemy demograficzne są poważnymi problemami. Także papież w uroczystość świętego Jakuba roku pańskiego 68, czyli 25 lipca ogłosił encyklikę Humanae Vitae. Złośliwi mówili, że wakacje, żeby tak została niezauważona. Ona nie, znaczy ona została bardzo mocno zauważona, bo ona, jak widzicie, sami była długo wyczekiwana. Oczywiście ci, którzy, bo atmosfera dalej była napięta, ci, którzy głosowali za antykoncepcją, oni nie byli zadowoleni z tego, co papież ogłosił. Były mocne zarzuty, że rzekomo odejście od Soboru Watykańskiego II, że zarzut przedstawiałej koncepcji prawa naturalnego był podkreślany. Był podkreślany próba w ogóle podważenia wiążącego charakteru tej encykliki, tego, że właśnie, że Kościół jest nienowoczesny, że Kościół zignorował problemy ludzkości, że jest przeciwko postępowi. A przeciwnicy odwoływali się głównie do tradycji Kościoła właśnie i do... No w każdym razie, słuchajcie, encyklika wcale, mówię, centrum nie jest antykoncepcja. Centrum jest precyzuje cechy miłości małżeńskiej i wprowadza pojęcie odpowiedzialnego rodzicielstwa. Po raz pierwszy, Kościół zawsze mówi o odpowiedzialności w tej dziedzinie, ale po raz pierwszy sprecyzował, czym jest odpowiedzialne rodzicielstwo. I tak jak powiedziałam, podtrzymał dotychczasowe stanowisko na temat niegodziwości antykoncepcji. Chciałam jeszcze powiedzieć, że nasze wydanie encykliki po polsku w 1969 roku zostało opatrzone bardzo ładnym wprowadzeniem do encykliki, które zlecenie dostała Kuria Krakowska, właśnie między innymi Wojtyła i ojciec Meissner i ta cała grupa, która tworzyła memoriał. Moim zdaniem, jako Polacy, nie powinniśmy czytać tej encykliki. Znaczy, może inaczej, źle by było, gdybyśmy przeczytali tą encyklikę bez przeczytania memoriału i bez przeczytania tego wprowadzenia. Zresztą nawet to, ten memoriał plus to wprowadzenie jeszcze spowodowało pewien niedosyt w interpretacji tego tematu, że zobaczcie, co się działo później, jak został papieżem Jan Paweł II. Moim zdaniem cała teologia ciała, czyli cały zbiór kateches mężczyzną, niewiastą stworzył i kateches środowy, które były ogłoszone przez 5 lat nieprzerwanie, w zasadzie z przerwą na zamach i na rekonwalescencję, ale tak to byłoby pewnie nieprzerwanie, czyli 129 kateches na jeden temat, 800 stron maszynopisu, to była moim zdaniem jakby pozytywny komentarz do tego stanowiska Kościoła zawartego w Humanae Vitae. Także dzisiaj jesteśmy po kanonizacji i Jana XXIII, słuchajcie, i Jana Pawła II. Jeden dzień byli kanonizowani, przypomnę, w 2014 roku. I Pawła VI, i Leona Wielkiego, który gdzieś tam też tam mignął. O kardynale Suenezie mało kto wie. Może ci, którzy się jeszcze od nową charyzmatyczną interesują, to wiedział dokumenty z Malines, takie, ale to już są takie ciekawostki dla was. Chcę wam tylko powiedzieć jeszcze, już kończąc, naprawdę kończąc, że oprócz memoriału krakowskiego i wprowadzenia, który można jeszcze nabyć, słuchajcie, w 2012 zostało wznowione w wydawnictwo Bonami i widzę, że jest jeszcze do zdobycia. Zachęcam, to chciałam wam zwrócić uwagę na wywiad dr Pułtawskiej z tego roku w kwartalniku Pastores, to jest taki kwartalnik poświęcony formacji kapłańskiej. Jest wywiad na temat właśnie encykliki Humanae Vitae po 50 latach i dr Pułtawska ucięła dyskusję od razu, zapytana, czy ta encyklika jest aktualna, nieaktualna, powiedziała, ta encyklika jest na wieczność, jest aktualna w każdym pokoleniu, żebyśmy nie mieli wątpliwości. Ona jest zwyczajnym nauczaniem Kościoła, ale o charakterze nieomylnym, bo to też zostało podważone często. Mówią, a bo to nie jest nadzwyczajne, że to nie jest ex cathedra w takim rozumieniu, że obowiązuje w sumieniu. Nie. To nauczanie i to w tym wprowadzeniu do encykliki papież ładnie kardynał Wojtyła wyjaśnia, na czym polega nieomylność tego zwyczajnego nauczania. Ale chcę wam powiedzieć, że właśnie Pułtawska powiedziała na wieczność w każdym pokoleniu i zapytana też, w zasadzie ten redaktor, który z nią robił wywiad, mówił, że no, że ta encyklika, on się zapoznał, ona jest taka trudna, wymagająca, a ona brzydko. Nie, encyklika jest wymagająca, Bóg jest wymagający. I ten nasz kochani wymagający Bóg jest Bogiem miłości, z miłości nas stworzył, wiedział, co robi. I ja myślę, że my wszyscy, którzy wierzymy w Boga i którzy staramy się żyć blisko Niego, to chyba powinniśmy za psalmistą zaśpiewać czy zawołać, że nakazy Pana są radością serca. I te nakazy Pana, które mogą się wydawać trudne, są naprawdę radością serca i tego wam i nam wszystkim życzę. I dziękuję za uwagę.